od 3 lat tak tradycyjnie w styczniu staję tutaj w tym miejscu. Ciekawe słowo dzisiaj przeczytaliśmy na samym początku. Tomek czytał z Dziejów Apostolskich fragment. Ciekawe też dlatego, ponieważ bardzo to koresponduje z tym, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dzieje apostolskie, ten czas, początek Kościoła i takie pytanie padło, czy chcielibyśmy tam być. Tak, coś w tym stylu, takie pytanie padło. Czy chcielibyśmy być uczestnikami tego, co tam się działo? No i przypuszczam, że w większości każdy powiedziałby tak, chyba się nie mylę. Każdy by chciał być uczestnikiem. Niekoniecznie 2000 lat temu, ale takich wydarzeń. I pytanie, które mi się nasunęło, w jakiej roli bym chciał w takim razie wystąpić w tych wydarzeniach? Jaką rolę bym chciał tam pełnić podczas tych wydarzeń? Dlaczego takie pytanie zadaję? Bo to, co widzimy, tą całą taką piękną stronę Bożego działania, to ja powiem tak, to jest tylko efekt końcowy. Efekt końcowy pewnego procesu, pewnego procesu, tak to nazwę, który musiał wydarzyć się troszkę wcześniej. Za chwilę zobaczycie, co mam na myśli. Jeżeli mam jakiś produkt, te krzesło, które tutaj, na których siedzimy, jedno z tych krzeseł, ono nie było od razu tym krzesłem. To jest produkt pracy, nie wiem, czy jednego, czy kilku ludzi, ale jest to produkt pewnej pracy. Ktoś musiał włożyć pracę w to, wziąć jakiś materiał, aby powstało dokładnie takie krzesło. I to, co widzimy w Dziejach Apostolskich, jest to efekt też pracy pewnych ludzi, większej, mniejszej grupy, ale pracy czegoś, co wydarzyło się wcześniej. I chcielibyśmy dzisiaj takie rzeczy oglądać. Bardzo bym też chciał. Dlatego mówię, dlaczego to koresponduje tak bardzo z tym, o czym dzisiaj chciałem rozmawiać. Pytanie, które chciałem na początku takie zadać nam, czym jest dla nas przebudzenie? Bo z czymś takim mamy tutaj do czynienia, jeżeli czytamy te Dzieje Apostolskie, początki Kościoła. Czym jest dla nas przebudzenie? Co rozumiemy w ogóle przez słowo przebudzenie, przez termin przebudzenie? Czym ono dla nas jest? Kiedybym spytał na 10 osób, przypuszczam, że połowa, a może trochę więcej, odpowiedziałoby, no to jest taki wspaniały czas, kiedy tysiące ludzi się nawraca. Z tym się spotkałem, z takimi odpowiedziami. I tak, jest to pewien efekt końcowy pewnej pracy. I po części jest to prawda, ale tak naprawdę przebudzenie, powiem wam, moim zdaniem, myślę, że nie tylko, dotyczy przede wszystkim Kościoła, przede wszystkim nas, ludzi wierzących, a potem dopiero ludzi niewierzących. Chciałem dzisiaj mówić o tym przebudzeniu. Chciałem dzisiaj mówić o takim momencie w życiu chrześcijanina, o tym obudzeniu do życia z Bogiem. W grudniu przeczytałem księgę Ezdrasza. Szybko poszło, bo to krótka księga i wam powiem, że przeczytałem ją kilkakrotnie. Jeszcze potem raz i jeszcze raz zobaczyłem niesamowite rzeczy. I dzisiaj podczas tej krótkiej usługi chciałbym, żebyśmy przez całą tą księgę przeszli. Dziwnie brzmi, cała księga i krótka usługa, ale pewne fragmenty ważne i pewne myśli w temacie, o który już się zaczął nieco wcześniej. Już Tomek zaczął mówić, zaczął czytać z Dziejów Apostolskich. 1 Koryntian 3,16, 3,16 takie, znamy Jana 3,16, bardzo ważne słowo. I tutaj znowu 3,16, myślę, że łatwo zapamiętamy, bardzo, bardzo ciekawe słowo jest zapisane w 1 Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Znamy to słowo. Teraz już będziemy pamiętali, że jest w 1 Koryntian 3,16. Właśnie. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Więc jeżeli mówimy o przebudzeniu, przebudzeniu nas, to mówimy o o nas jako o świątyni Bożego Ducha. Przechodząc przez księgę Ezdrasza, chciałem wskazać na kilka ważnych elementów, które wiązały się z odbudową świątyni Pana. Bo ta księga o tym traktuje. Ta księga mówi o odbudowie Bożej świątyni. Czytamy w Liście do Koryntian, że my jesteśmy tą świątynią dzisiaj. Więc te wskazówki odebrałem jako bardzo cenne dla siebie. Te wskazówki, które tutaj przeczytałem w księdze Ezdrasza, odebrałem jako coś bardzo cennego dla nas, dla Kościoła. Współcześnie. Wiemy, że nie mamy świątyni w Jerozolim. Że nie musimy odbudowywać gdzieś daleko tej świątyni. To świątynią jesteśmy my. I o budowę tej świątyni my się musimy troszczyć. Tak jak troszczyli się Izraelici kiedyś o odbudowę tej świątyni, która była w Jerozolimie. Więc rozpoczniemy studium księgi Ezdrasza i chciałem wam pokazać, co tak bardzo dotknęło mnie i co zobaczyłem w tym temacie odbudowy Bożej świątyni. Świątyni Ducha Świętego, którą jesteśmy my sami. Pierwszy rozdział i pierwsze 8 wersetów. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie, w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, która jest w Judzie. Kto więc spośród nas należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie. Wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy i Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana w Jerozolimie. Wszyscy zaś, którzy mieszkali wokół nich, wsparli ich we wszystkim, naczyniami srebrnymi, złotem, mieniem i bydłem i kosztownościami w obfitości, poza tym wszystkim, co ofiarowali dobrowolnie. A król Cyrus kazał wynieść przybory pochodzące ze świątyni Pana, które Nebukadnezar zabrał z Jeruzalemu i złożył w świątyni swego Boga. Cyrus, król perski, wydał je do rąk skarbnika Mitredata, który rozliczył się z nich z Szesz-Bassarem, księciem judzkim. No, do tego momentu. Wiemy, w jakim momencie był Izrael w tym momencie. W jakiej sytuacji? Daleko od Pana. Gdzieś się pogubili, gdzieś zostawili coś, co najcenniejsze. Gdzieś zostawili swojego Boga. Dzięki temu, tak powiem, trafili w niewolę. Dzięki temu stracili tą świątynię. I żyli tak. I żyli sobie z dnia na dzień. Być może części było dobrze, części nie, ale tak sobie żyli. Czy wam się kiedyś zdarzyło iść w górach szlakiem i nagle tak zastanawiamy się, czy rzeczywiście idziemy właściwą drogą. Czy to jest ta właściwa droga? Czy ona doprowadzi mnie do celu, czy ja już nie idę gdzieś zupełnie indziej? No i zaczynamy mapę i zaczynamy szukać i znajdujemy, tak, to nie była ta ścieżka. Wracamy na właściwą ścieżkę, już idziemy tą właściwą. Zdarzało nam się to. I mogę powiedzieć ze swojego życia, w moim życiu z Panem także to się zdarza. Ta przygoda, w cudzysłowie przygoda z gór, to także doświadczenie naszego życia, życia z Panem. Gdzieś czasami nasza droga, którą idziemy, okazuje się, że to nie jest ta droga, którą powinniśmy właściwie iść. Jest czas, moment, kiedy sobie z tego zdaję sprawę, by wrócić i wrócić na właściwą drogę. I to powiem wam, że jestem przekonany, w życiu każdego z nas, jak tu jesteśmy, takie sytuacje miały miejsce. Może jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, nie wiem. Ale patrząc na moje życie i na doświadczenie mojego życia, powiem wam, że znalazłem się w takich sytuacjach. Kiedy sobie zdałem sprawę, że moja droga to nie jest droga Pana. I muszę wrócić i wejść na tę właściwą drogę. I oto tutaj w księdze Ezdrasza widzimy, że dostaje taką szansę naród izraelski. Dostaje niesamowitą szansę. Oni, którzy gdzieś już o Bogu zapomnieli w większości, oto Bóg otwiera im szeroko drzwi. Bóg otwiera szeroko drzwi, aby rozpocząć to właściwe życie z Panem. Zobaczcie, Bóg posługuje się człowiekiem, nazwijmy to niewierzącym, tak? Królem perskim. Jego serce pobudził do tego, aby Izraelici zobaczyli, oto wam, otwieram szeroko drzwi, teraz tylko wejdźcie. Wejdźcie i zacznijcie życie ze mną takie, jak powinno być. Czy nie często jest tak w naszym życiu? Kiedy Bóg szeroko otwiera drzwi przed nami do jakiejś sprawy i zastanawiamy się. To, co mówię, mówię na bazie doświadczenia swojego życia, nie tylko na bazie obserwacji. I zastanawiam się, wejść czy nie wejść. Do mnie należy decyzja. Czy te szeroko otwarte drzwi ja pokonam, przejdę przez nie, czy zostanę w tym miejscu, w którym jestem? Jestem w momencie, kiedy muszę podjąć decyzję. I oni podejmowali także taką decyzję. Mogli zostać. Mogli się nie udawać do Jerozolimy. Mogli być w tym miejscu, bo było wygodniej już. Już się przyzwyczaili. Już tyle lat minęło, to już zostańmy do końca. Ale jednak tutaj odpowiedź była właściwa. Zobaczcie. Te szeroko otwarte drzwi, to zaproszenie Pana było przyjęte. Pamiętamy taką przypowieść o talentach z Nowego Testamentu, z Ewangelii Mateusza. Trzech ludzi, trzech mężczyzn i każdy otrzymał jakąś sumę. Jeden 5, drugi 2, trzeci 1 talent. I jak widzimy na tych trzech, dwóch, te otwarte szeroko drzwi, czegoś, co daje im Pan, czegoś szczególnego, odpowiedziało tak. I zaczęło tymi talentami obracać. Zaczęli coś z tym robić. I kiedy Pan przyszedł, ponownie zobaczył, że wykonali tą pracę właściwie. Oni skorzystali z tych szeroko otwartych drzwi zaproszenia. Jeden z tych trzech nie wykorzystał tego. Nie zrobił nic. Mimo szeroko otwartych drzwi, mimo zaproszenia, zdecydował się, że zostanie w tym miejscu. I miał różne powody i różne wytłumaczenie, dlaczego tak postąpił, a nie inaczej. Fakt jest faktem. On nie wszedł przez te szeroko otwarte drzwi, nie skorzystał z zaproszenia. Pierwsza lekcja z Księgi Ezdrasza, kiedy mówię o odbudowie Bożej świątyni, o jej budowie, czyli tej, która jest w nas, świątyni Pana. Zobaczcie, Bóg otwiera szeroko drzwi. To jest ta pierwsza lekcja. A od mojej decyzji zależy, czy wejdę, czy zostanę w tym miejscu, w którym jestem. Czy skorzystam z tego zaproszenia, czy nie. Czy zostanę w tym miejscu, w którym jestem. Pierwsza lekcja. Ciekawe słowo czytamy w trzecim wersecie. Jeszcze raz zwróćmy na niego uwagę. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Tutaj zauważam drugą lekcję, którą odbieramy w tym temacie od Pana. Niech wyruszy do Jeruzalemu, mówi tutaj Boże Słowo. Muszę być we właściwym miejscu w takim razie. Jeżeli chcę budować, to mówię o odbudowie Bożej świątyni, muszę znaleźć się we właściwym miejscu w swoim życiu. Nie mogę zostać w tym miejscu, w którym jestem. Wtedy, w tym czasie, kiedy czytamy tutaj z Księgi Ezdrasza, ta świątynia znajdowała się w Jeruzalem. I ten, kto chciał przyłożyć swoją rękę do odbudowy Bożej świątyni, musiał zostawić miejsce, w którym mieszkał. Musiał zostawić może to wygodne życie, musiał zostawić to, gdzie być może już tylenaście, tyle dziesiąt lat był i się przyzwyczaił. On musiał je zostawić i wyruszyć do Jerozolimy. Musiał coś zostawić za sobą i rozpocząć coś zupełnie nowego. Tylko dlatego, żeby odbudowywać Bożą świątynię. Nie dlatego, żeby mu się lepiej wiodło, nie dlatego, że taki plan dla jego życia. Tylko dlatego, jeżeli chciał przyłożyć swoją rękę do odbudowy Bożej świątyni, musiał zostawić pewne miejsce, w którym był i udać się do Jerozolimy. To wymaga pewnego wysiłku, mała decyzja i pewien wysiłek. Jeżeli mówimy o rodzinie, to już decyzja dotyczy nie tylko mnie samego, ale i może całej rodziny, mniejszej, większej. No, wymaga to pewnego może poświęcenia, a może utraty czegoś. Zobaczcie, gdzie my się w takim razie mamy? Gdzie my się mamy znaleźć? Wiadomo, że fizycznie to nie chodzi o to, żebyśmy się fizycznie zostawili, coś zostawili i gdzieś znaleźli. Chodzi o to, abyśmy nasze życie ulokowali we właściwym miejscu. Jeżeli nasze życie osadzone jest tak bardzo w sytuacjach, które nie mają wiele wspólnego z Bogiem, to musimy te miejsca zostawić. Musimy wyjść z tych miejsc. To mogą być nawet świetne relacje. Może to być wspaniała praca. Mieliśmy okazję dzisiaj o pracy również rozmawiać. Różne rzeczy to, wiecie, w naszym życiu mogą być, które tak bardzo nas trzymają, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to Boże wezwanie, na to zaproszenie, na to szeroko otwarte drzwi. Ponieważ nie chcemy zostawić tego miejsca. Chcemy zostać tutaj. Ani pójść do, w cudzysłowie mówię, do Jerozolimy. A druga lekcja mówi, musisz zostawić to miejsce. Zobaczcie na syna marnotrawnego. Czy on przestał być chociaż przez chwilę synem swojego ojca? Ani przez chwilę. On cały czas był synem swojego ojca. I nawet kiedy już był totalnie na dnie, kiedy jak czytamy w Bożym Słowie, razem ze świniami spożywał posiłki, bo już nie miał innej możliwości. Kiedy już był totalnie na dnie, on dalej był synem swojego ojca. Ale jeżeli chciał rozpocząć właściwe życie, on nie mógł go rozpocząć tam przy tym korycie od świni. On nie mógł w tym miejscu tego życia zmienić i zacząć sobie żyć teraz zupełnie inaczej. On musiał wrócić, on musiał to zostawić, to miejsce, musiał może wiele mieć pokory w tym momencie w sobie, aby pójść, przyznać się do błędu, poprosić o przebaczenie i znaleźć się we właściwym miejscu, w domu swojego ojca. Nawet on, zobaczcie, nie przestał być synem. Gdybyśmy nie musieli zostawiać tych rzeczy, myślę, że Bóg by nas tak bardzo wyraźnie nie wzywał do tego, abyśmy właśnie to zostawili. Musimy zostawić to miejsce, w którym być może jesteśmy, które nam jest wygodnie, a które nas bardzo mocno od Boga odciąga. Miejsce, w którym nie odbudujemy Bożej świątyni. Nie jesteśmy w stanie. Pod wpływem bodźców tego świata, kiedy mamy towarzystwo tylko i wyłącznie ludzi tego świata, kiedy się fantastycznie z nimi rozumiemy, kiedy tak naprawdę całe nasze życie opiera się o te relacje, ciężko będzie nam tam odbudować Bożą świątynię. Ciężko nam będzie tam odbudować relacje z Panem, bo nie będziemy pod wpływem Bożego Słowa, będziemy pod wpływem słowa, które będą wypływać z ust właśnie tych, którymi się otaczamy. I bardzo czytelne miejsca mamy. Życie, które są umiejscowione w świecie i nie mamy problemu, aby je rozpoznać. Widzimy, one są bardzo czytelne, ale często to są takie nieczytelne, wiecie, miejsca, w których jesteśmy. Czasami to może być nawet nasza służba w Kościele. Czasami to może być nauka, której się trzymamy, a która okazuje się nie jest Bożą nauką. Różne. Ciężko wtedy to rozpoznać. To nie są takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają nam się niewłaściwe. Ale musimy porzucić, wiecie, te miejsca i znaleźć się w miejscu właściwym. Tam, gdzie rzeczywiście jesteśmy pod wpływem, pod działaniem Bożego Ducha. Druga lekcja to była. Pierwsza, Bóg otwiera drzwi i moja decyzja, czy ja wejdę przez nie. Jeżeli tą decyzję podejmuję, druga lekcja, muszę znaleźć się we właściwym miejscu. Muszę zostawić to miejsce, w którym w tej chwili jestem. Teraz trzecia lekcja. Przejdziemy do trzeciego rozdziału Księgi Jezdrasza i przeczytajmy pierwszych sześć wersetów z trzeciego rozdziału. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, odkąd synowie izraelscy przebywali w swoich miastach, zgromadził się cały lud jak jeden mąż w Jeruzalemie. Wtedy Jeszua, syn Jesodaka, wraz ze swoimi braćmi kapłanami i Zerubabel, syn Szelatiela, wraz ze swoimi braćmi zebrali się do budowy ołtarza Bogu Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne, jak to jest przepisane w zakonie Mojżesza, męża Bożego. A gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy obcych ludów, składali na nim ofiary całopalne Panu, ofiary całopalne rano i wieczorem. Obchodzili także święto szałasów, jak jest przepisane, składając dzień po dniu ofiary całopalne w należytej kolejności, ilości, odpowiednie do wymogów każdego dnia. Następnie też oprócz całopalnych ofiar stałych, całopalne ofiary sobotnie oraz na nowi księżyca i na każde uroczyste święto poświęcone Panu. Poza tym ofiary każdego, kto składał dobrowolną ofiarę Panu. Od pierwszego dnia siódmego miesiąca zaczęli składać Panu ofiary całopalne, chociaż fundamenty świątyni Pana nie były jeszcze wykończone. Zaczyna się praca przy odbudowie świątyni. Już znaleźli się ludzie, którzy powiedzieli tak Bogu, znaleźli się w właściwym miejscu. Oni byli w Jerozolimie. Byli w miejscu, gdzie ta świątynia miała być odbudowywana. Byli dokładnie w tym miejscu. I biorą się do pracy. Biorą się do pracy i zaczynają. I zobaczcie, od czego zaczynają. Od czego zaczyna pracę ten lud? Ci, którzy znaleźli się w Jerozolimie, we właściwym miejscu, z pragnieniem odbudowy Bożej świątyni. Zaczynają od odbudowy ołtarza. Jak czytamy w szóstym wersecie, fundamenty świątyni Pana jeszcze nie były wykończone. Ja bym to tak nazwał, może obrazowo. Jeszcze wokół wszystko jest w gruzach. A oni rozpoczynają budowę od ołtarza. W pierwszej kolejności biorą się za to. Przecież to nieładnie wygląda, można powiedzieć. Trzeba by najpierw zrobić może, żeby to ładnie wyglądało, żeby to Bóg tak się dobrze czuł w tym miejscu. Niech to pięknie wygląda, a potem zrobimy Bogu ołtarz i będziemy składać ofiary. Jest inaczej i Bogu się to podobało. Oni nie patrzyli na to, jak to w tej chwili wygląda, ale zrobili coś najistotniejszego dla nich. Wzięli się za odbudowę, za budowę ołtarza, pierwszego elementu świątyni. Kiedy powiedzieli tak, kiedy znaleźli się w właściwym miejscu, rozpoczynają swoją pracę od odbudowy ołtarza. Dlaczego? Dlaczego, kiedy wszystko jeszcze leży w gruzach, biorą się za odbudowę ołtarza? Przepraszam, chyba coś tutaj... Dobrze? Nic się nie wyłączyło? Jak tam? Okej. Co to jest? Dlaczego Izraelici składali ofiary? Musimy sobie zadać takie pytanie. Co to za ofiara całopalna? Jakie miało znaczenie? Przepraszam. Codziennie rano i wieczorem, zobaczcie, mimo tego, że wcale okoliczności nie były dobre, fajne, bo były przeszkody, jak czytamy, mimo wrogiej postawy ludów, tam to musiało tam być niebezpiecznie, mimo tego oni codziennie już składają ofiary. robią coś, co Bogu się podoba. Na długo przed powstaniem zakonu, prawa, już Noe taką ofiarę składał. I Bogu się to podobało. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. I poczuł Pan miłą woń. Rzekł wtedy Pan w sercu swoim: już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Ofiara całopalna. Ofiara, która była znakiem takiej łączności z Panem. Która była symbolem takiego zupełnego posłuszeństwa Panu. Jakże ważna była ciągłość tej ofiary. Oni, zobaczcie, ją spędzali rano i wieczorem. Cały czas. Ile na to musiało iść i powiedział środków. Ale to była ofiara, która trwała cały czas, bo ta ciągłość była bardzo ważna. Bardzo ważne było, aby cały czas pamiętać o śmiertelnej powadze grzechu w życiu człowieka. Że jest to jedyna rzecz, która nas jest całkowicie w stanie odgodzić od Boga. I codziennie Bogu składać cześć i prosić Go o przebaczenie. Jak to było ważne, zobaczcie, i oni to czynili. Wszystko jeszcze w gruzach, na zewnątrz niepokój, chcieli, nie podobało się to ludom, które tam otaczały to miasto, a oni to robią, bo wiedzą, że to jest ważne. Wiedzą, że to jest ważne, że jedynie krwawa ofiara może wysłużyć pojednanie i ocalić ich, ocalić grzesznika. Zobaczcie, z jednej strony człowiek i grzech, z drugiej strony świętość Boga, pomiędzy tym ofiara. Wracam do tych czasów. Coś, co było w stanie połączyć te dwie strony. Wiemy, że dzisiaj nie składamy ofiar. Jaka lekcja w takim razie dla nas z tego fragmentu? Jak rozpocząć naszą budowę od budowy ołtarza? Doskonała ofiara została złożona. Doskonała ofiara, jedna jedyna, została złożona. Nasz Pan Jezus Chrystus przelał swoją krew za nasz grzech. I ta ofiara nie wymaga już żadnej więcej, żadnej dodatkowej. Ale musimy żyć tym. Musimy mieć to głęboko w sercu. Musi być to w naszym życiu, ja bym powiedział, aktywne. Nie możemy o tym zapominać. Nie możemy tego składać na drugi plan. Jeżeli chcemy odbudowywać naszą świątynię Ducha Świętego, świątynię Ducha Świętego, która jest w nas, musimy rozpocząć od odbudowy ołtarza. Musimy korzystać z tej ofiary, którą złożył Pan Jezus Chrystus z siebie samego. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i niech tak jest, chleba tego i z kielicha tego pije. 1 Koryntian 11:28. W objawieniu w 22 rozdziale czytamy: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Jakże ważna jest dyscyplina duchowa, jakże ważne jest niezaniedbywanie tej duchowej dyscypliny. Jesteśmy, można powiedzieć, tylko ludźmi. Bóg nie chce, abyśmy grzeszyli, ale jeżeli nam się przydarzy, musimy zaraz na kolana i prosić Boga. Widzicie, coś ciekawe, że tak się zastanawiałem nad tym, czy my już nawet musimy Boga prosić o przebaczenie, my tylko musimy Go przepraszać za to, co zrobiliśmy, bo Bóg nam już wybaczył 2000 lat temu. Jeszcze nas nie było na ziemi, jeszcze nie popełniliśmy tego czynu, Bóg już nam wtedy wybaczył. Ale my musimy przyjść pod krzyż i musimy przeprosić, musimy uznać, że to, co zrobiłem, Bogu się nie podoba, że to, co uczyniłem, odgradza mnie od Boga. I jaki jest efekt tego? Jestem czysty. Jestem czysty jak biel. Nie ma żadnej przeszkody między mną a Bogiem. Jeżeli krew Jezusa Chrystusa nas obmywa, już nie musimy robić niczego więcej. Jeżeli chcemy mieć idealną społeczność z Bogiem, to w tym momencie już ją mamy. Nie musimy nic dodawać, nic ujmować. Krew Jezusa Chrystusa doskonale obmywa nas z grzechu. Doskonale. Od tego musimy rozpocząć odbudowę świątyni. Musimy, bo na tym polega relacja z Bogiem. Jeżeli jest grzech w naszym życiu, tej relacji nie będzie. wiemy, że On skutecznie odgradza nas od Boga. Nie bierz się za odbudowę całej świątyni, nie bierz się za służbę, za wspaniałe rzeczy, za głoszenie, jeżeli nie odbudujesz najpierw ołtarza. Nie bierz się za inne rzeczy. Nie buduj tej całej pięknej otoczki, nawet jeżeli ona miała być budowana według ścisłych wskazań Pana, ale zacznij od ołtarza. Zacznij od tego miejsca, świątyni Pana. I potem krok po kroku dalej. Tak jak to robił lud za czasów Ezdrasza. Trzecia lekcja, którą ja odebrałem z księgi Ezdrasza. Czwarta lekcja, czwarty rozdział i trzy pierwsze wersety. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubabel, Jeszuła i pozostali naczelnicy rodów Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Przyznacie, dziwne. Oto pojawia się, nazwijmy to, ochotne serce do pomocy. Ktoś, kto chce przyłożyć rękę i pomóc, a jest odpowiedź: niestety, nie skorzystamy z tej pomocy. Nie skorzystamy z tej pomocy. Dlaczego? Dlaczego? Pozornie właściwa sprawa, właściwa, dobra. Co się kryje jednak za tym? Jaką lekcję z tego odbieram? Metody tego świata absolutnie nie nadają się do tego, aby odbudowywać Bożą świątynię. Metody tego świata nie odbudują nawet innego kamyczka tej świątyni. Jakie były prawdziwe intencje tych, którzy chcieli pomóc? Tak pięknie im powiedzieli: no pomożemy. Kiedy usłyszeli nie, już czytamy w czwartym wersecie: odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego, odstraszali go od budowy, ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. Oto wychodzą prawdziwe motywy pomocy świata. Świat mówi: pomogę ci. Pomogę ci odbudować. Tam psychologia mówi: pomogę ci, świetnie, możesz popracować nad sobą, odbuduj tą świątynię. Wiecie, ja już widzę elementy zarządzania wprowadzane w kościele. Widzę wprowadzanie systemów motywacyjnych jakichś, nauki. To wszystko jest fajne, pożyteczne, tylko nie do tego celu. Jeżeli te metody chcą nam pomóc odbudować Bożą świątynię, nie pomogą. Jaki był prawdziwy cel tych, którzy chcieli pomóc? Spowolnić tą budowę, odciągnąć, może za chwilę sabotaż malutki i drugi sabotaż, ażeby odbudowa się zakończyła. Światu nie zależy na tym, abyśmy byli Bożymi mężami. I te prawdziwe, właściwe motywy wychodzą, mówię, dwa wersety dalej. Najpierw szerokie ramiona, pomożemy, a za chwilę okazuje się, mamy takie powiedzenie, wyszło szydło z worka i widzimy, jakie były prawdziwe zamierzenia. Metody świata nie nadają się do budowy świątyni. Czy Bóg, można powiedzieć, czy Bóg nie mógłby wykorzystać psychologii do tego? Owszem, mógłby, ale On tego nie chce wykorzystać. Bóg ma swoje metody, ma swoje materiały i z tego chce, abyśmy korzystali. Bóg chce, abyśmy używali konkretnych materiałów. I za chwilę do tej lekcji przejdziemy również. Konkretnych materiałów, a nie imitacji. Jeżeli Bóg mówi, ma to być drzewo takiego i takiego rodzaju, to żadna imitacja, czy nawet bardzo podobne drzewo, nie spełni tej roli, jak to drzewo, które miało być użyte. Jeżeli miał to być taki, a nie inny materiał, to żaden inny, nawet bardzo podobny, nie spełni tego zadania, tak jak miał spełnić ten oryginalny materiał. Nie spełni. kurczak a la flaczki wyjdzie, tak? Czyli to dalej będzie kurczak. To nie będą flaczki. To będzie dalej kurczak, tylko nazwę będzie miał inną. To będzie dalej nie świątynia Boża, chociaż nazwę będzie miała właściwą. Nie da się budować świątyni Pana metodami tego świata. Nie da się. Więc w takim razie, jakimi materiałami? W 5 rozdziale czytamy, w 1 wersecie, wtedy wystąpili prorok Ageusz, Zachariasz, syn Iddy, prorocy i prorokowali Żydom w Judei, Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. To było w jakim momencie? Jak tą historię, zachęcam do tego, aby ją całą przeczytać. 10 rozdziałów bardzo ciekawych, powiem wam, że dla mnie to lektura porywająca. Był ten moment, kiedy rzeczywiście udało się tym tubylcom tak namieszać w głowie kolejnego króla, że ta budowa świątyni została wstrzymana. Nastał trudny moment. Trudny moment, ale jak znamy tą historię, nastał potem też król Dariusz, który ponownie nakazał odbudowę, który znowu był przychylny, którego serce było poruszone i ta odbudowa dalej ruszyła. I w tym momencie czytamy o proroku Ageuszu, który w tym miejscu był i prorokował. Więc tak jak czytałem ten fragment, mówię, to zajrzę do Ageusza, zajrzę do tej księgi, bo mamy jego księgę, czyli te rzeczy, które w tym czasie on mówił do tych ludzi, co on im takiego ciekawego powiedział. Więc trochę stron dalej, w księdze Ageusza, strona 1005, jakbyśmy chcieli szukać, ale chciałem przeczytać tak naprawdę tylko jeden werset, 8 z tej księgi Ageusza. Co Ageusz mówi w tym czasie do ludu izraelskiego? Na co im wskazuje? Mówi tak, idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. Idźcie w góry i stamtąd sprowadźcie materiał do budowy. Jaka lekcja dla mnie z tego płynie? No, oczywiście łatwiej byłoby zebrać, tak chcielibyśmy coś tu zrobić, ściąć te choinki, mamy jakieś drzewo blisko, zero kosztów transportu, tak naprawdę no, szybka praca i prawie tyle materiału, ile potrzebujemy, mamy. Obrobić i mamy. A tutaj słowo idźcie w góry. No, te góry od Chrzanowa trochę są daleko. I droga, i koszty, no, trzeba się wspiąć, trzeba pewnego wysiłku dokonać, aby zdobyć ten materiał. I Bóg chce, abyśmy tego wysiłku dokonali, żebyśmy sięgnęli po ten właściwy materiał i on nie jest pospolity i dostępny wokół nas. Musimy pewnego wysiłku dokonać, aby ten materiał ściągnąć, aby właściwie budować świątynię Pana. Czyli wracając do poprzedniej lekcji, o której mówiłem, nie te metody świata, które są tak w zasięgu ręki i które tak świetnie są opracowane marketingowo, bym powiedział, aż się proszą, żeby wziąć, takie atrakcyjne. Ale to nie o ten materiał chodzi. Trzeba udać się troszkę dalej, wyżej. Trzeba mieć troszkę takiego zaparcia i pewien wysiłek wykonać, aby zdobyć ten materiał. A co to będzie? Tak się zastanawiałem, w takim razie, Boże, jaki to jest ten twój materiał? I zobaczyłem modlitwę. Zobaczyłem Boże Słowo. Proste rzeczy, można powiedzieć, które są no, niby w zasięgu, ale jeżeli ktoś miał kiedyś okres, kiedy nie sięgał po Boże Słowo, ja wam się przyznam, kiedyś na Sylwestra sięgnąłem pamięcią i mówię, przez rok nie sięgnąłem po tą księgę, jako człowiek wierzący. Poza nabożeństwami oczywiście, gdzie jeżeli było czytane Słowo, to miałem Biblię, no i otwierałem na tym fragmencie, który był czytany. Ale z własnej woli, z własnej takiej potrzeby nie otworzyłem, przynajmniej nie potrafiłem sobie przypomnieć, takiego momentu w roku i no, nie był to moment dla mnie miły, kiedy sobie to uświadomiłem. Bo trzeba dokonać pewnego wysiłku, może trzeba wstać wcześniej, może trzeba wstać o 5, 6 rano, jeżeli wyjeżdżasz do pracy, poświęcić może wieczór i pójść wcześniej spać. Mówię o prostych rzeczach, ale Wiem, że te proste rzeczy stanowią nawet dla ludzi wierzących pewną trudność i niestety czasami to się wydaje wysiłek nie do pokonania. A Bóg chce, abyśmy tego wysiłku dokonali. Coś, co mamy, ale nie chcemy, bo nie potrafimy z tego korzystać, albo nie potrafimy na to poświęcić czasu. Udaj się w góry, Jacek, udaj się w góry, poświęć, stań o 5 rano, jak o 6 wyjeżdżasz i przeczytaj. Spędź chwilę na modlitwie. Niech to nie będzie ten jeden moment w ciągu dnia. Niech to nie będzie tylko ten jeden moment rano. Sami przyznacie, że jest to proste, a z drugiej strony, czemu tak często nam to nie wychodzi? Ja mówię o sobie, tak? Bo nie wychodzi czasami, tak jakbym sobie zaplanował. Ja sobie mogę nawet dać jakiś taki rygor i miesiąc do przodu i powiem wam, że nie uda mi się tak, jakbym sobie zaplanował. Ale z drugiej strony, jeżeli tak mnie bardzo porwie to słowo, to znowu po miesiącu sobie uświadamiam, że ja już nie tylko poświęcam ileś tam godzin, ale każdą chwilę. Kiedy jadę samochodem, to ja nie myślę o głupotach, tylko ja się wtedy modlę. Mogę rozmyśleć, ja wtedy mogę rozważać słowo, które przeczytałem. A można spędzić na myślach o głupotach, bym powiedział. Boże Słowo, modlitwa. Co jeszcze zobaczyłem? Zobaczyłem wspólne zgromadzenia. Jako ten materiał z góry, który jest dla nas bardzo cenny. Jako materiał, który Bóg chce, abyśmy tym tutaj budowali świątynię Bożego Ducha w nas. Zobaczyłem dary Ducha Świętego, o których czytamy w Nowym Testamencie, w liście do Koryntian, o których pisze Paweł. Jest taki szczególny dar, który Paweł wymienia, dar mówienia innymi językami. I wiele kontrowersji na temat tego jest, bo używać, nie używać, ale ja chciałem tylko na jeden element zwrócić uwagę. Jest tam napisane, jak przeczytacie w liście Pawła do Koryntian, że kto językami mówi, sam siebie buduje. Nawet w tym elemencie, jakże ważny dar. Można bez niego budować, ale jeżeli mogę wkręcić śrubkę śrubokrętem, to po co tego łyżki używać? Ja tą śrubkę w końcu łyżką też wkręcę, bo próbowałem osobiście i da się wkręcić łyżeczką, śrubkę albo widelczykiem. Tylko po pierwsze ta śrubka nie trzyma tak, jak powinna, no i o wiele więcej wysiłku włożyłem niż tego, który mógłbym włożyć do garażu, otworzyć skrzynkę, wziąć śrubokręt właściwy i przykręcić. No ale nie chciało się iść, więc wolałem łyżeczką przykręcać. Często tak robimy, nie? Więc możemy użyć pewnych rzeczy, które Bóg daje nam tak na tacy, daje nam tego materiału, tylko od nas zależy, czy weźmiemy. I to, czy my będziemy bardziej lub mniej przekonani, to nie zmieni faktu tego, że to działa. Że jeżeli Bóg coś daje w darze, to działa. Jeżeli coś od Boga pochodzi, to jest właściwe. I możemy dywagować, rozpowiadać na temat nawet Bożego Słowa, tak dalej, kiedy, rano, wieczorem czy po południu, możemy się zagadać na śmierć. A tu nie chodzi o to, żeby się zagadać na śmierć, tylko używać. Tylko używać tych rzeczy, o których mówiłem, aby te elementy były w naszym życiu zawsze aktualne i aktywne. Abyśmy tego wysiłku dokonali i abyśmy z tego budowali. Abyśmy nie brali tego, co migoce świeci neonami, takie jest atrakcyjne, ale to brali, co Bóg nam przygotował. Ten materiał, który należy do Niego i z Niego mamy budować. To była kolejna lekcja. I kolejna lekcja. Trudna, wam powiem. Przeczytałem to i długo się zastanawiałem. Ale jest to lekcja trudna. W 10 rozdziale o niej czytamy, że przebudzenie, że ta odbudowa Bożej Świątyni to coś bardzo radykalnego. To nie jest coś, co robimy przy okazji. To nie jest jakiś element naszego życia, jakaś mała część jego, ale jest to coś najważniejszego i bardzo radykalnego. 10 rozdział, pierwsze 3 wersety. Gdy tak Ezdrasz na klęczkach płacząc modlił się i wyznawał grzechy przed świątynią Bożą, zgromadził się wokoło niego z Izraela bardzo wielki tłum mężów, kobiet i dzieci i cały lud zanosił się od płaczu. Wtedy odezwał się Szechaniasz. syn Jehiela, synów Elama, i rzekł do Ezdrasza: popełniliśmy wiarłomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. Zobowiążmy się więc teraz uroczyście wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie żony obcoplemienne i dzieci z nich urodzone, postępując według rady mego Pana i tych, którzy trwożą się o przykazanie naszego Boga, niech się stanie zgodnie z zakonem. Wracamy do tego czasu, do czasów Ezdrasza na razie. I nie przenosimy tego dosłownie na czasy dzisiejsze. Za chwilę tą lekcję odbierzemy, ale na chwilę przenieśmy się do czasów Ezdrasza. Dużo zostało zrobione już. Ale Bóg pracuje w sercach tych ludzi, którzy zdeklarowali się i rzeczywiście uczynili wiele już do tego, aby świątynię Pana odbudować. I widzą pewną rzecz, że jest coś, co Bogu się w ich życiu nie podoba. Mimo już tego wszystkiego, co wykonali, jest coś, co Bogu się nie podoba. W ich przypadku to były te obcoplemienne żony, które tak łatwo w pewnym momencie swojego życia weszły w życie całego ludu izraelskiego. Bóg tego nie chciał, zabronił. Jednak w pewnym momencie, kiedy albo się nie pamiętało, albo się nie wiedziało, albo nie chciało się znać Bożego Słowa, ci mężczyźni uczynili inaczej. I oto przychodzi teraz moment zapłacenia, konsekwencji tego czynu, bo nie musieliby podejmować tak dramatycznej decyzji, bo ja wierzę, że to była dramatyczna decyzja. Ja przypuszczam, że wielu z nich kochało te osoby, z którymi żyło. To nie było takie, to nie było pozbawione, wyprane z uczuć i jak w firmie. Nie. Wierzę, że wielu kochało, ale zobaczcie, nagle dochodząc do takiej dramatycznej decyzji. Oni sami decydują się odprawić te obcoplemienne żony. Straszne, można powiedzieć, tak? No, dlaczego Bóg tego chce? Dlaczego? Można zadawać tylko pytania, ale zobaczcie, przyczyn tego szukamy o wiele wcześniej, właśnie w ich decyzji. Nie musieli podejmować takiej decyzji, gdyby wzięli za żonę właściwą osobę. Nie musieli podejmować i wielu takich było, którzy być może tego dnia mówili: Boże, jak Ci dziękuję za to, że mnie uchroniłeś przed tym. Popełniamy pewne błędy w naszym życiu. I wracam do krwi Pana Jezusa. Jeżeli patrzę na moją relację z Bogiem, na moje zbawienie, Jego krew jest doskonała, oczyści mnie z grzechu. Ale pewne konsekwencje, już takie konsekwencje, bym powiedział, tu, naszego życia na ziemi, będziemy ponosić. Jeżeli morderca zabił osobę, Bóg mu ten grzech przebaczył, oczyścił go, a on już nie ma tego grzechu. Jednocześnie spędza 25 lat w więzieniu. Dlaczego? Dlatego, że zabił. Jest wolny, jest zbawiony, jest dzieckiem Bożym, ale konsekwencje swojego czynu ponosi przez 25 lat i myślę do końca życia. Tak jest w wielu dziedzinach naszego życia. Nasze decyzje, wybory, to co robimy, nie muszą wpłynąć na nasze życie wieczne, bo Bóg naprawdę nam przebacza te grzechy. Ale niestety konsekwencje będą się ciągnęły przez lata. I właśnie te konsekwencje dopadły tutaj tych mężów, tych z ludu izraelskiego, którzy mieli te obcoplemienne żony. No musieli podjąć dramatyczną decyzję w swoim życiu. Konsekwencje. Więc zastanawiam się, jaka lekcja dla mnie. Jaka lekcja dla mnie tutaj. Wiem, że nie chodzi o moją żonę. Wiem, że nie chodzi o twoją żonę. Wiem, że to nie ta droga. Ale jakże wiele rzeczy jest w naszym życiu, które tak bardzo kochamy, których nie jesteśmy w stanie opuścić, których nie jesteśmy w stanie zostawić. To może być nazwę to tak, niewierząca osoba, lokata twoich uczuć. I ty nie będziesz musiał kiedyś ich zostawić, ale jeżeli ta osoba się nie nawróci, ty będziesz zawsze ponosił konsekwencje i twoje życie z Bogiem będzie trudniejsze przez to. Będziesz ponosił konsekwencje decyzji, wyboru partnera, partnerki swojego życia. To może być muzyka. To może być piwko. Jedno małe codziennie. Co to jest takiego, można powiedzieć. Ale po pewnym czasie stworzy problem. To mogą być nawet, ja bym powiedział, rzeczy, które dzieją się w kościele. No, nawet niewłaściwa nauka. Wiele rzeczy, które tak bardzo kochamy, które tak są dla nas ważne, że nie jesteśmy w stanie ich zostawić. I im dłużej z tym żyjemy, tym dramatyczniejsza będzie potem, dramatyczniejszy będzie moment rozstania się. Zobaczcie, oni sami do tego doszli. Bóg pobudził ich serca, oni zaczęli rzeczywiście żyć z Bogiem i Bóg pokazał im, co muszą dalej zrobić. I wiem, że tak jest w naszym życiu. Kiedy zaczynamy żyć bliżej i bliżej z Bogiem, Bóg nam pokazuje coraz więcej rzeczy. To czasami się zastanawiam nad swoim życiem. Gdzie bym był w drodze za Panem, gdybym decyzję podejmował we właściwym czasie? Właśnie takie. Gdzie mógłbym być, a gdzie jestem? I ja nie mówię na zasadzie takiego narzekania, bo to nie o to chodzi, ale takiej może mobilizacji, motywacji na przyszłość, na dzisiaj, nie? Bo w tym sensie patrzę. Gdzie mógłbym być? Przebudzenie to coś bardzo radykalnego. Kolejna lekcja. I ostatnia lekcja, jeżeli patrzę na to, co zobaczyłem w księdze Ezdrasza. Zachęcam do lektury. Ale na sam koniec chciałem jeszcze wam coś pokazać. Coś, co moje serce taką radością wypełniło. Pewien moment. Ja to nazwałem na koniec niesamowite uwielbienie. Chciałem przeczytać fragment z trzeciego rozdziału Ezdrasza. Trzy wersety. Cztery, bo to od 10 do 13. Przeczytajmy i za chwilę krótki komentarz, ale spróbujmy, jak będziemy to czytać, spróbujcie sobie wyobrazić ten moment. Włączcie projektory i wyobrażajcie sobie z dźwiękiem, z wizją to, co tu jest napisane. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, wystąpili kapłani w szatach z purpury, z trąbami, a lewici synowie Asafa z cymbałami, aby chwalić Pana, jak to ustanowił Dawid, król izraelski. I zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud wznosił głośne okrzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. Lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości. Także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu, gdyż lud wznosił głośne okrzyki, a głos ten słychać było daleko. W jakim momencie to jest? To jest ten moment, kiedy oni już ołtarz odbudowali, kiedy nie było właściwie przeszkód między nimi a Panem, kiedy rzeczywiście chcieli mieć, odbierać coś od Pana osobiście, kiedy oni coś Panu także dawali, ale odbierali od Pana. Położyli, jak czytamy, już fundamenty świątyni. Kogo widzimy tutaj? Widzimy wszystkich. Wszystkich, którzy przyłożyli rękę do odbudowy świątyni. Oni się wszyscy zebrali. I jak wygląda ten czas? Zobaczcie. Jedni śpiewają. Dziękują Panu i wysławiają Pana. Jedni jakieś okrzyki radości wznoszą. Jeszcze inni, starsi, którzy pamiętają jeszcze czasy, kiedy świątynia stała. Myślę, że to było takie wzruszenie niesamowite. Panie, jak ja Ci dziękuję za to, że poruszyłeś serca i że możemy teraz tu stać w tym miejscu przed Tobą. Razem wszyscy. Wiecie, zaczęli płakać. Płakali, ale to był płacz radości. To nie był płacz smutku, ale taki radości, wzruszenia. Potrafię sobie ich wyobrazić. Potrafię sobie ich wyobrazić, jak ich to musiało cieszyć, radować, kiedy widzieli wszystkich młodych, i średnich i starszych, tak? Którzy chwalą, krzyczą Panu i widzą, że to nie jest udawane, to nie jest reżyserowane. To jest potrzeba serca. Tęskni za takim uwielbianiem. Zobaczcie, z daleka to było słychać. To pisze na końcu, że te okrzyki z daleka już było słychać. Musiało to być bardzo takie spontaniczne, radosne serca. Tęskni za czymś takim, bardzo bym chciał w czymś takim uczestniczyć, powiem Wam. I chciałbym mieć także takie emocje i razem w zgromadzeniu. Ja nie mówię, żeby naśladować, kopiować, nie o to chodzi. Ale chodzi mi o postawę serca, o to, w jaki sposób Boga wielbimy razem jako Jego dzieci, nie? Nie wiem, czy czujecie, tak powiem, ten zwłaszcza fragment. Czy czujecie tą radość, która z tego płynie? Dla mnie też taką wielką zachętę. Nie byłoby tego. Nie byłoby tego fragmentu, nie byłoby tego momentu w ich życiu, gdyby nie odpowiedzieli tak na szeroko otwarte drzwi, gdyby nie zostawili tego miejsca, w którym byli, nie udali się do Jeruzalemu, gdyby nie odbudowali tego ołtarza, gdyby nie zaczęli właściwie budować z właściwych materiałów, gdyby nie przyjęli oferty świata, nie byłoby tego momentu. Ale on był, on się zdarzył. I myślę, że no chciałbym, Pani, chciałbym, abyśmy każdy z nas tego doświadczał codziennie, co niedzielę, co środę, nie wiem, kiedy mamy wspólne zgromadzenia, nie codziennie jak kiedyś pierwsi chrześcijanie. Ja nie uważam, czy to dobrze, czy źle. Po prostu inaczej jest troszkę. Ale kiedy mamy takie wspólne zgromadzenia. Tak wam powiem, że no, przeżywałem takie rzeczy, przeżywałem, ale czasami chciałbym, o, pragnę czegoś więcej. Ale to, że pragnę czegoś więcej, czasami przeszkoda jest we mnie. To nie sposób się oglądać na innych. Trzeba patrzeć na siebie. Jeżeli ja będę gotowy, wierzę, że jestem w stanie porwać innych. Jeżeli ja będę gotowy, nie patrz na innych, nie patrz na tego, który jest koło ciebie, tylko zacznij sam odbudowywać Bożą świątynię. Weź się za to właściwie. A zobaczysz, że to przebudzenie, które zacznie się w jednym sercu człowieka wierzącego, się rozleje. A potem zobaczymy taki efekt, jak był w Dziejach Apostolskich. Jestem o tym przekonany. Jestem o tym przekonany. I takie rzeczy się dzieją, jak wiemy. To nie jest tak, że żyjemy w innych czasach niż apostołowie. Jak tak porównuję Dzieje Apostolskie i te zbory miały czasami, patrzę, większe problemy niż nasze zbory. Większe problemy. Trudniejsze rzeczy. I można powiedzieć, oni tak tutaj u źródła, tam Piotr był, Paweł, a oni takie problemy. To zobaczcie, tak. I mieli takie same radości jak my. Nie różnimy się bardzo. Może trochę okoliczności się zmieniły, budynki. Ale Bóg się nie zmienił przede wszystkim. I człowiek, uważam, też jest taki sam. Taki sam ma pociąg do grzechu. I tak samo mu ciężko się zmobilizować do życia z Panem. A jak już się zmobilizuje, to mamy ten fragment z trzeciego rozdziału Księgi Jezdrasza, 10-13. To jest to, czym się chciałem dzisiaj z Wami podzielić.